Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Opowieści różnej treści. Dzisiaj jest w studiu ze mną mój drogi kolega Tobiasz. Cześć, Tobiasz.
Cześć, hej, cześć wszystkim. Witam Was serdecznie, jest mi bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że te opowieści będą naprawdę różnej, przeróżnej treści.
Ja również mam taką nadzieję. Już mi się bardzo podoba w ogóle energia tego odcinka. Słuchajcie, zaprosiłam Tobiasza, ponieważ myślę, że Tobiasz rzuci tutaj mi i wam taką trochę inną perspektywę na świat randkowania, związków, zauroczeń i złamanych serc, ale przez tą samą płeć. Dla mnie temat całkowicie obcy, więc jestem ciekawa, myślę, w szczególności różnic, do których tutaj mam nadzieję dojdziemy i mam nadzieję, że będą to fajne ploteczki.
Też mam taką nadzieję. Wiesz doskonale, że lubię dramy, lubię ploteczki, ale też oczywiście dojrzałe podejście do tych kwestii. Oczywiście naście lat już minęło, więc w tym momencie gdzieś tam o tym wszystkim myślę już bardziej emocjonalnie, w taki sposób bardziej bym powiedział dojrzały, męski. Więc oczywiście te złamane serca, tak jak powiedziałaś, zdarzyły się. Moje również gdzieś tam delikatnie popękało nie raz, nie dwa. No więc let's do it.
Dobra. To lecimy z moimi pytaniami tutaj, które przygotowałam. Jestem ciekawa, jakie były twoje największe obawy związane z coming outem?
Mm-hmm. No, coming out u mnie to był bardzo, bardzo taki emocjonujący moment. Ja tutaj przyznam, że to mój tata mnie zapytał o moją orientację, więc to był taki coming out, ale właśnie z perspektywy tego, że jednak to tata mnie zapytał. Ja jestem jedynakiem. Ja przyznam szczerze, że miałem przez kilka lat, chodząc również na terapię, cały czas właśnie chęć powiedzenia rodzicom, rodzinie, bliskim. W zasadzie oczywiście przyjaciele i najbliższe moje grono wiedziało od zawsze, jak to się mówi. Natomiast no właśnie rodzice i rodzina, no jednak ten coming out był nieunikniony. I jestem bardzo wdzięczny mojemu tacie, że mnie zapytał o to, bo ja właśnie jako jedynak niestety gdzieś tam cały czas miałem barierę, że zawiodę, że jednak nie tego moi rodzice oczekują, że gdzieś tam złamię im serce, gdzie wnuki, jakby tak myśląc stereotypowo. No na szczęście moi rodzice nie są stereotypowi, więc w momencie, kiedy tata mnie zapytał, oczywiście wylała się tona łez, ale łez szczęścia, radości i wsparcia, ponieważ no szybko się okazało, że moi rodzice są dumni ze mnie i nadal są szczęśliwi. Bardzo szybko powiedzieli najbliższej rodzinie, również znajomym i wszyscy przyjęli to, że tak powiem, z otwartością, więc cieszę się ogromnie, że po pierwsze, moi rodzice mają tak zdrowe podejście i pokazali to wsparcie. No byli dla mnie, na początku był jeszcze taki, bym powiedział, miesiąc spokojniejszy, gdzie oni musieli to wszystko przemyśleć, zrozumieć. Z akceptacją nie było żadnego problemu. Nie było też żadnych dziwnych kwestii, jak czasami niestety młodzi ludzie mają w swoich domach i tak tej akceptacji brakuje. Tak u mnie, no naprawdę, no same plusy i szybko gdzieś ten miesiąc zrozumienia przeszedł w miesiąc ciekawości moją osobą. Bo przecież oni się zorientowali, że oni stracili trochę wiedzy na temat tego, a ilu miałeś chłopaków, a na ilu randkach byłeś, a ty miałeś jakiegoś chłopaka, a może teraz się z kimś spotykasz? Więc jakby po tym miesiącu gdzieś tam zrozumienia tego wszystkiego, co się wydarzyło i jak sobie z tym poradzić w sensie emocjonalnym, tak później oni byli bardzo ciekawi. Właśnie randki, związki, a kogo ty tam, a jaki ty masz typ? Więc jakby pojawiało się dużo, dużo pytań, no i wtedy już poczułem takie szczęście, że mam za sobą ten coming out i no naprawdę tu muszę przyznać, że spotkało mnie ogromne szczęście, że to wyglądało w taki, a nie inny sposób. Z takim dużym, pozytywnym kopniakiem motywacyjnym i z ogromem pozytywnej energii.
Jezu, pozdrawiamy rodziców.
Pozdrawiamy rodziców,
bardzo
tak.
Pięknie się, ciepło się strasznie, znaczy ciepło się, słucha, co ja to w ogóle chciałam, ciepło się słucha.
Wiesz, ode mnie samo ciepło
całe
zawsze.
Całe ciepło, tak. Ja... Przemiło się słucha o tej relacji, która w ogóle wydaje mi się, że jeszcze zyskała z twoimi rodzicami.
Bardzo.
I oni sobie oczywiście zupdate'owali obraz swojego syna, ale myślę, że to też może gdzieś tam jakieś klapki u nich otworzyło na postrzeganie właśnie twojej osoby.
Moi rodzice zawsze byli otwarci. Oni wiedzieli na przykład, że mam znajomych gejów, że znam też lesbijki. Nigdy, przenigdy im to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Zawsze byli ciekawi, mini, sympatyczni, ale no jednak inaczej, gdy ta kwestia dotyka twojego dziecka, tak?
Oczywiście, że tak.
Więc to nadal był dla nich, myślę, może nie cios, ale po prostu musieli emocjonalnie to zrozumieć, dźwignąć, tak? Że jednak no, ta perspektywa przyszłości jednak się zmieniła w ich głowie, tak? Bo jednak już nie myśleli o tym, że może dziewczyna, ślub, wnuki, dzieci. Oczywiście ja nadal chciałbym mieć dzieci, jakby oni to wiedzą, tak? Ale jednak no, żyjąc w Polsce nie będzie to takie łatwe. Więc no, gdzieś tam to wszystko musieli sobie przemyśleć, zrozumieć i naprawdę masz rację, że nasza więź jeszcze bardziej się zbliżyła. Ja jako jedynak byłem blisko zawsze z rodzicami, natomiast wyobraźcie sobie, że właśnie mówię im o wszystkim, w sensie o tym, co się dzieje w mojej pracy. Znają moich znajomych przyjaciół, wiedzą, że chodzę na imprezę, że tutaj się bawiłem z tymi, tutaj idę na spotkanie z tymi, do kina z tymi. Jakby znali gdzieś tam oczywiście tak pobieżnie, bez zagłębiania się w to wszystko szczegółowo, znali moje życie, tak, studia, praca i to wszystko, bez tej jednej kwestii. Bez tej jednej, jakże ważnej, o ile nie najważniejszej kwestii, że ich syn jest homoseksualistą i lubi pójść na randkę z innym chłopcem.
Mm-hmm. I właśnie kropki się pewnie trochę połączyły, co nie?
Tak, totalnie. I wtedy właśnie, jak pamiętam przy świętach pierwszych Bożego Narodzenia, jak im się kropki łączyły, bo to był taki okres, gdzie ja pojechałem do rodziców na dłużej też, bo już właśnie czułem, że oni mają chęć taką pobyć ze mną po prostu. I właśnie zadawali te pytania. I właśnie jak zadawali te pytania, to sobie odpowiadali na nie już sami i wtedy... A pamiętasz to, jak on się wtedy ubrał? No ja tak właśnie coś myślałam, że on wtedy coś... A pamiętasz, jak sobie paznokcie pomalował? Rzeczywiście, to już... Patrz, ile znaków ty widzisz, Adam.
Historia napisana na nowo,
tak,
to można by powiedzieć.
I to po prostu było tak... Ach, patrz, a, rzeczywiście... Ach, no tak. Ja po prostu tylko tam siedziałem, oglądaliśmy serial, film i po prostu tak... Te dni były naprawdę takie dla nas głębokie, emocjonalne, ale bardzo pozytywne. Naprawdę. To była dawka pozytywnej energii, jakiej jeszcze chyba w życiu nie dostałem.
Wow.
I też ogromna ulga,
oczywiście,
że właśnie
że tak.
Mogę im powiedzieć, słuchajcie, jestem zajęty, idę na randkę. Nie mogę rozmawiać, jestem na randce.
Mhm.
Jakby wiesz, i oni już wiedzą, tak? I oni, na przykład teraz jak oglądamy film, ktoś mi się podoba, jakiś aktor, to ja już mówię, jej.
Ale hotuwa.
Ale hotuwa, dawać gaśnicę, bo nie wytrzymam, palę się. I jakby oni wiedzą, tak? Czy oglądamy właśnie jakieś też programy, gdzie jest LGBT friendly, czy prowadzą je osoby LGBT, no to oni od razu już wiedzą. Właśnie, też jaką oni wiedzę zdobyli.
Też mi się tak wydaje.
Mhm. Tak, ja pamiętam, jak moja mama właśnie zaczęła w ogóle oglądać też różne programy, czy właśnie inne, czytać też artykuły, że ona już wiedziała. Ona już, w ogóle mój tata też, on już wie. On jak widzi, to on już wie. Czy to jest gej, czy to jest lesbijka. W sensie oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, ale oni po prostu chcą pokazać tym, jak bardzo mnie rozumieją.
I wspierają, myślę.
I wspierają, dokładnie. Że jakby to jest już nie tak, że ich to nie interesuje, że nic się nie stało. Nie, oni wręcz przeciwnie. Wiedzą, rozumieją, akceptują, są wręcz dumni, że mają syna geja i wspierają społeczność LGBT wszystkich tak naprawdę. Są LGBT friendly i no to wszystko się ułożyło w całość, naprawdę. Oni zdobyli taką ogromną wiedzę i chęć w ogóle do poznania mnie z tej strony właśnie LGBT.
Twoi rodzice pokazali wszystkie takie według mnie najlepsze cechy, które powinni mieć rodzice. Właśnie takie wsparcie, chęć zrozumienia, poszerzenia jakiejś swojej wiedzy, niezależnie od tego, co się wydarzyło, co się dzieje, co się wydarzy. I życzyłabym takich rodziców, tak naprawdę każdemu. W sensie ja też, wiesz, jak patrzę chociażby na swoich rodziców, to też widzę, które te cechy są dla mnie jakieś takie najbardziej cenne, które ja na przykład potencjalnie później chciałabym mieć jako mama. I no, wydaje mi się, że właśnie takie przede wszystkim wsparcie, no to to jest coś, co dla dziecka, to jest kluczowe, żeby dziecko też się dobrze rozwijało. Nawet jeśli jest to już w jakimś późniejszym wieku, jak mamy te 20 parę lat, to jeśli rodzice dalej cię wspierają w twoich decyzjach, akceptują je, rozumieją.
To jest naprawdę piękna sytuacja i każdemu naprawdę takiej życzę, bo wsparcie od rodziców to jest coś ogromnie ważnego, naprawdę. I
to są te takie pierwsze osoby, które was uczą wszystkiego od zera, które są takimi bohaterami, autorytetami, nie we wszystkich przypadkach oczywiście, ale no od zera tak naprawdę od tego pierwszego dnia naszego życia, no to one są dla nas tym takim, właśnie tym dorosłym, który nam pokaże, jak tak naprawdę w ogóle żyć na tym świecie, prawda? Więc, jeśli ta osoba, którą my tak postrzegamy, jest dla nas wsparciem.
To jest dla nas naprawdę mocna taka motywacja do działania. Ogromna, naprawdę. Bo gdy nie otrzymamy tego wsparcia, to cały czas z tyłu głowy myślimy, co zrobić, aby to wsparcie otrzymać. A gdy to wsparcie otrzymamy, to myślimy, jak działać, jak to wykorzystać. Jesteśmy tak zmotywowani, żeby po prostu działać, bo mamy w sobie tę siłę, mamy w sobie tę moc do działania, do kreowania naszego świata i właśnie dają nam to między innymi rodzice, którzy dali to wsparcie, akceptację, zrozumienie.
Wiarę w nas.
Cały wachlarz pozytywnych emocji, które powodują i przekładają się na to, że my po prostu działamy dalej. Jesteśmy zmotywowani, jesteśmy szczęśliwi, otwarci. Idziemy dalej, zdobywać, doświadczać.
Pozachwycaliśmy się tutaj rodzicami.
Tak.
Powiedz mi, jakie najciekawsze historie o chłopakach, z którymi randkowałaś, się powiedziałaś swoim rodzicom? Albo może najlepiej w sumie te, o których nie opowiedziałaś.
No tak, no było ich kilka.
A gdzie może w ogóle... Nie, ja ci zadam jeszcze jedno pytanie po drodze. Gdzie poznajesz ludzi najczęściej? Bo ja słyszałam, że to jest jednak taki dosyć zamknięty świat mimo wszystko.
Tak,
i trochę,
tak,
że trochę tak każdy się ze sobą zna może?
Trochę tak jest, szczególnie na Instagramie. Tam widać od razu, kto kogo obserwuje, więc od razu wiemy, wchodząc na profil danej osoby, mówię tutaj oczywiście o homoseksualnych chłopakach, no to widać na przykład, że tam 25 innych panów również go obserwuje, więc już wtedy wiadomo, że pan jest z branży. Tak się mówi właśnie, to jest takie powiedzenie z branży, czyli właśnie również tak, jest homoseksualistą.
Tak, tak, tak. Ale ciekawe, okej. Okay. Tak, no, tak, proszę więcej takich ciekawostek.
Tak, tak, więc jeżeli mówimy o z branży, z naszej branży, no to nie mówimy, że z branży kreatywnej, eventowej czy z telewizji, tak jak ja, tylko chodzi tutaj o branżę, bym powiedział, po prostu o orientację.
I branża randkowa.
Branża randkowa, o właśnie, dokładnie tak. Branża randkowa, czyli potencjalny kandydat do randki. No więc Instagram bardzo dużo pokazuje. Większość też oczywiście, jeżeli ma publiczne konto, tak? Natomiast oczywiście używamy aplikacji, używamy Tindera, używamy Grindra. Chociaż Grindr jest bardziej nierandkowy, chyba że mówimy o takich randkach bardziej spicy. Natomiast są też inne portale też randkowe, z których geje korzystają. Ale ja osobiście znudziłem się aplikacjami. Nie wiem, czy to dlatego, że mam prawie, a w zasadzie już 29 lat, ostatnia dwójka, że tak powiem, tej dekady. Natomiast mnie się te aplikacje znudziły.
Och, to myślę, że jak w większości, również i w mojej branży randkowej.
Tak, ale wydaje mi się, że wy tam macie trochę więcej tych aplikacji teraz, bo my w zasadzie...
No niby tak, no nie? Bo tam jest jeszcze jakiś Bumble,
właśnie,
coś w tym
tak,
stylu.
Tak, no my raczej opieramy się...
Sympatia.pl.
O, właśnie, chociaż my też mamy, jak Fellow to się chyba nazywa, i to jest też takie LGBT właśnie portal randkowy. No więc mnie się to trochę znudziło, ale ja zawsze lubiłem poznawać ludzi face to face. Zazwyczaj na imprezach, albo po prostu na jakichś wieczornych wyjściach, na nawet nie zawsze na drinka, ale coś zjeść, właśnie do jakiegoś ciekawego lokalu ze znajomymi, gdzieś tam kogoś podpatrzeć, nagle przy barze się spotkać, albo gdzieś na korytarzu o coś podpytać. Miałem ostatnio nawet taką bardzo, bym powiedział, namiętną historię. Był to namiętny pocałunek, jeden, drugi, właśnie przy takim wieczornym spotkaniu z bardzo miłym chłopcem, w bardzo moim typie. No i właśnie takie spotkanie jest dla mnie czymś, bym powiedział, interesującym, inspirującym, że to się dzieje tu i teraz, że ja mogę z nim oczywiście porozmawiać, bo od tego się zaczęło. I właśnie od razu poznać go, na żywo, nie przez aplikacje, bo dla mnie te aplikacje troszeczkę tak powodują, że my zaczynamy szybko się nudzić i albo nie możemy się dotrzeć, albo jesteśmy zbyt, mamy dystans. Nie wiemy, czy to, co napiszę, będzie okej. Ja w ogóle też jestem osobą, która w pisaniu jest zupełnie inna niż tak w rozmowie, bo człowiek nie widzi mojej gestykulacji, nie widzi mojej, nie czuje
całej
mojej
ekspresji.
Tak, tej ekspresji, tej energii dokładnie. I czasami właśnie też w pracy nawet ludzie mi czasem mówią, że Tobiasz, jejku, ale ty napisałeś maila. Boże, z takim wyrzutem, z taką, jejku, że tak strasznie, bo nie, że nie wiem, czy coś złego chciałeś napisać. A ja mówię, nie, po prostu, no, przecież napisałem to, co się tam wydarzyło, stwierdziłem fakt, bez żadnych emocji tak naprawdę. No to jest profesjonalnie napisany mail, który tak naprawdę ma tylko na celu przekazać informacje. No właśnie, ale w momencie, kiedy ja jestem ekspresyjny, kiedy tyle się dzieje w mojej mowie ciała nawet i ona też dużo przekazuje, uśmiech, energia, to wszystko, to składa się na całość. To składa się na twoją osobowość, twój wizerunek. I właśnie dla mnie to jest ważne przy tym poznaniu, dlatego to pierwsze poznanie ma dla mnie bardzo, bardzo duże znaczenie.
Zastanawiam się, czy to jest tylko kwestia ciebie, czy ogólnie tak to działa, bo wydaje mi się, że tak jak ja powiedziałabym, nie wiem, ze swojego doświadczenia albo jego braku lub z obserwacji po jakichś moich znajomych, koleżankach i tak dalej, ciężej jest o takie, wiesz, poznanie, że nie wiem, podejdę do chłopaka, przebarzę. W sensie to się zdarza. Bardziej chyba częściej, że to chłopak podejdzie do mnie, ale też o wiele częściej jest sytuacja, że ja od razu jestem taka, nie no, jak chłopak podchodzi do mnie gdzieś w klubie, przy barze, to ja mam od razu, ja mam, zaręczona jestem. I wydaje mi się, że ciężej jest o taką, wiesz, bezpośrednią interakcję tu i teraz.
Okej, no to widzisz, być może dlatego, że jestem dosyć taką osobą otwartą i pewną siebie, to wieczorem na imprezie, przy barze nie mam problemu, żeby zagadać. Może na ulicy mniej, chociaż zdarzyło mi się ostatnio zagadać.
Tak. O, wyszliśmy. Jezu, chciałabym być tak odważna.
Tak, ja po prostu też oczywiście byłem spięty bardzo, już zestresowany, ale akurat wysiedliśmy na tej samej stacji.
Od razu wspólny temat do przegadania.
Tak, tak, właśnie. A jeszcze zbliżał się Sylwester, więc ja w ogóle tam zapytałem, jakie plany na Sylwestra i to było co prawda stresujące, ale byłem z siebie bardzo dumny, że podszedłem, zagadałem, jeszcze w tym, że tak powiem, takim pośpiechu, bo tak, tu walizka, tutaj wiadomo, dużo się działo, ale zapytałem. Oczywiście, no, nie wyszło z tego nic więcej, ale byłem taki dumny, że wow, że podszedłem, zagadałem, chwilę porozmawialiśmy. Trudno, no nie wyszło dalej nic z tego, ale trzeba próbować. W ogóle to jest niesamowite. Taka próba jakby pewności siebie.
Wyjście ze swojej strefy komfortu. Oczywiście, że tak.
Ja i tak jestem taką osobą, która nie ma problemu, żeby zagadać, porozmawiać pierwsza. Ale miałem przez jakiś taki czas moment dłuższy, myślę, że jak ktoś mi się podobał i był tak bardzo w moim typie, to nagle ja się robiłem taki niepewny. Taki, że aj nie moja liga. Nie ma sensu w ogóle, po co, wiadomo, on takie ciacho, gdzie tam ja.
Gdzie on na mnie w ogóle spojrzy.
Tak, gdzie on w ogóle na mnie spojrzy, gdzie on w ogóle, wiesz, kaloryferek, super ciałko, piękna buźka i w ogóle, no ideał prawie, tak? Co prawda te ideały często potem wychodzą, że są 2/10, ale to o tym za chwilę. Natomiast teraz myślę sobie przy takim chłopaku, że czemu nie, trudno. Wyślę mu to serduszko, skomentuję mu to zdjęcie, napiszę, że jest super.
Co może się wydarzyć, prawda? Najwyżej mi nie odpisze,
no,
albo...
Trudno. Miałem takiego jednego crusha ostatnio. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast, no niestety...
Mamy nadzieję, że ogląda.
Mamy nadzieję, że to oglądasz, bo złamałeś mi serce. No więc tak, złamał mi serce, ponieważ wiem, że ma chłopaka aktualnie. No więc, no cóż, teraz łezka. Oddech i kontynuujmy. Natomiast, no niestety, no, tak to bywa, że czasami się nie udaje i właśnie powinniśmy pozwalać sobie wyjść z tej strefy komfortu, bo mamy już 20 parę lat, za chwilę 30 u mnie, więc to jest też taka kwestia, że jeżeli teraz tego nie zrobimy, jeżeli teraz nie będziemy próbować, to kiedy? Jak my już nie mamy czasu, bo mamy mnóstwo pracy, obowiązków, znajomych, przyjaciół, chcemy podróżować, chcemy rozwijać swoje pasje, jakby tego czasu jest coraz mniej, więc próbujmy gdzieś tam cały czas poznawać te drugie połówki, bo być może właśnie w tym momencie, gdy podejdziesz do baru, do tego chłopaka, o którym byś pomyślała, w życiu się do mnie nie odezwie, okaże się, że na drugi dzień dostaniesz od niego 3 wiadomości, a ostatnia będzie, kiedy się widzimy. Jakby o to mi chodzi, że jeżeli nie będziemy próbować, no to nic z tego nie będzie. Ludzie są teraz tak zajęci, tak przebodźcowani, że jeżeli nie pomyślimy sobie, żeby zrobić ten pierwszy ruch, jeżeli będziemy się zastanawiać, nie, niech on zrobi, nie, niech ona zrobi, nie, on, no to nikt tego nie zrobi. Mhm. Musimy postawić, że dobra, ja zrobię ten pierwszy ruch, zrobię pierwszy, niech on zrobi drugi. Tak, żeby ta inicjatywa też z obu stron, i to również właśnie w relacjach męsko-męskich, bardzo mi na tym zależy, żeby ta inicjatywa i to zaangażowanie było widoczne i odczuwalne z obu stron. Bo z tym jest tutaj u nas bardzo duży problem. Przynajmniej ja tak to widzę, jako singiel już od kilku lat, że jest bardzo duży problem z zaangażowaniem u chłopaków. Że...
Ja też to widzę, z trochę innej perspektywy.
No to widzisz, jesteśmy w domu. Tak, no niestety, no to w takim razie możemy stwierdzić, że tak jest, nie tylko w związkach, w relacjach homoseksualnych, ale we wszystkich, bo rzeczywiście o to zaangażowanie trzeba ogromnie walczyć. Zastanawiam się, jaki jest tego powód. Być może właśnie te aplikacje, o których rozmawialiśmy, i ten przesyt tego wszystkiego, to przebodźcowanie wpłynęło na to, że my myślimy, że zaraz się znajdzie ktoś inny.
Że jest tyle opcji i zawsze można skoczyć na inny kwiatek.
Tak. Szczególnie patrząc na te aplikacje, na Tindera, Grindra, gdzie po prostu cały czas klikasz i cały czas te osoby się pojawiają, to masz w głowie takie, że będzie ktoś
to
lepszy.
To zawsze będzie taki katalog i mogę sobie kolejną kartkę przekładać.
Tak, i szukasz tego ideału. Mhm. Ja kocham ideały, uwielbiam, ale poczekajmy na ten ideał. Poczekajmy, w sensie poznajmy się i właśnie to poznanie z drugą osobą niech zrobi z nas ideałów dla siebie. Nie w momencie, kiedy się nie znamy. Ja uważam, że ideał w nas będzie dopiero właśnie, kiedy druga osoba pomoże nam ten ideał
wydobyć.
Dokładnie. Bo my na razie, bym powiedział, jesteśmy 9 na 10. Ale to 10 na 10 będzie w momencie, kiedy właśnie ta druga osoba wydobędzie z nas te pozytywne emocje, tę radość, szczęście, wszystko, co w nas już jest, ale jednak potrzebujemy oczywiście tego wsparcia, tej bliskości, cielesności, żeby jednak poczuć tą taką pełnię szczęścia. I to będzie idealne, a nie szukanie, wertowanie, wiesz, prawo, lewo, w poszukiwaniu ideału. No dajmy sobie z tym spokój, naprawdę, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a bym powiedział wręcz, że prowadzi do takiej samotności właśnie.
To jest zmora dzisiejszych czasów. Tak. Myślę, że większości z nas, u każdego z nas, kto żyje właśnie w erze mediów społecznościowych, aplikacji i tej takiej niby dostępności wszystkiego.
Dokładnie, ta dostępność wszystkiego i zobacz, jak to się przekłada nawet, że teraz myślimy, że ludzie są dostępni na zasadzie, że już tak troszeczkę przedmiotowo zaczynamy traktować ludzi przez te aplikacje, że no właśnie zapominamy, jak ważne wartości w sobie mamy my oraz ludzie, których poznajemy. Dajmy się poznać, bo dopiero wtedy te wartości poznamy. Nie tylko zdjęcia, nie tylko Instagram. Ja oczywiście uwielbiam social media, jakby nie będę tego kryć. Ja uważam, że social media też bardzo dużo o człowieku mogą powiedzieć.
Oj, zdecydowanie. Tak?
Nie tylko zdjęcia, ale przede wszystkim też różnego rodzaju content, który nagrywamy, który pokazujemy. To jest nasz wizerunek, to jest nasza osobowość. Natomiast, żeby odkryć człowieka tak od wewnątrz, właśnie to jego serducho, te jego emocje w różnych sytuacjach, no to do tego potrzeba inicjatywy, zaangażowania i bliższego poznania.
Trzy najważniejsze filary w relacjach międzyludzkich. Tak. Tobiasz nam je określił, tego się trzymajmy. Powiedz mi, jakie widzisz największe różnice w randkowaniu z facetami? Tak jakbyś miał to porównać do różnych gdzieś tam historii, które słyszysz od par heteroseksualnych, od jakichś swoich kumpeli, koleżanek, kolegów.
No, ja mogę nawet powiedzieć na własnych przykładach, bo ja tutaj, jeżeli mogę ci zdradzić, to też miałem nie jedną dziewczynę. W gimnazjum, w liceum, ja w liceum już byłem osobą biseksualną, na początku studiów również, dopiero z czasem gdzieś tam, gdy poznałem właśnie lepiej siebie i mogłem poznawać też więcej homoseksualistów, chłopców, jakby no dotarło do mnie, że jestem stuprocentowym gejem. Natomiast pamiętam randki z dziewczynami, to były bardzo miłe, jakby super randki, naprawdę. Co prawda, no to było za dzieciaka, więc za dzieciaka, no podstawówka, gimnazjum, liceum, ale no wiadomo, no byliśmy młodsi niż teraz. I bardzo miło wspominam te spotkania, no ale też zdecydowanie wiem więcej od moich przyjaciółek, które oczywiście...
Dzielą się wszystkim i kochamy plotkować na te tematy.
Tak, uwielbiam, oczywiście, że tak po każdej randce, oczywiście milion wiadomości, call, spotkanie, jak się wydarzy coś super, więc jakby oczywiście staram się być na bieżąco. Niektóre z nich już znalazły tego jedynego, niektóre nadal szukają, więc nadal gdzieś tam w tym świecie ich również randkowym jestem i staram się nadążyć. No, jeżeli chodzi o różnice, no to podstawową różnicą jest to, że myśląc o randce z dziewczyną i gdy dziewczyny właśnie mi tam opowiadają, no to one się nigdy nie zastanawiają za bardzo, czy to dane miejsce, w którym się spotkają, będzie super, będzie fajne. A dla mnie najważniejsze jest, czy będzie otwarte. Ale mówię tu o otwartości oczywiście na taką społeczność i na takie osoby jak ja. Oczywiście żyjąc w Warszawie, no myślę, że 90% miejsc jest LGBT friendly i moglibyśmy tam pójść. Natomiast w innych miastach myślę, że wcale tak łatwo nie jest, szczególnie w tych mniejszych. Heteroseksualne randki nie muszą się nad tym zastanawiać. Idziecie, gdzie po prostu chcecie.
W życiu w ogóle nie pomyślałam o tym, to jest tak oczywiste, wydawałoby się, jak teraz powiedziałeś, ale wiesz, no dla mnie no miejsce, no idziemy, wiesz, do knajpy, do jakiegoś baru.
Dokładnie, a my jednak musimy się zastanowić i mieć taką pewność, że do tego miejsca, gdzie pójdziemy, szczególnie jeżeli to są pierwsze spotkania, pierwsza randka, druga, to jednak chcemy, żeby to miejsce było takie open dla osób LGBT.
Tak komfortowe dla was.
Dokładnie tak. Gdzie nikt się krzywo na nas nie spojrzy, gdzie nikt po prostu, no nie będzie mieć jakiejś wrogiej energii wobec nas. Bo na przykład miałem taką jedną randkę z bardzo przystojnym chłopcem, gdzie spacerowaliśmy sobie nad Wisłą i spotkaliśmy po prostu przechodziło obok nas dwóch takich, bym powiedział, typków, takich, wiesz, tak, idą, nie? No i już tam słyszałem, nie wyprzedzili nas i właśnie wyprzedzając nas, coś tam rzucili, szybciej pedały. No i w takim momencie po prostu, oczywiście, no, mimo tego, że to spotkanie i było bardzo przyjemne i już się znaliśmy, bo to było chyba drugie, trzecie spotkanie, no to jednak nastała taka dziwna, niezręczna chwila, no bo no to było nieprzyjemne dla mnie, dla niego, a spowodowało ogólnie taką atmosferę właśnie, bym powiedział, ciężką, gdzie po prostu musieliśmy sobie z tym poradzić na zasadzie, no ja się zaśmiałem, obróciłem to w żart, on powiedział jednak takim głosem, że no jednak go to irytuje, że nie powinno tak być, że to było niemiłe. Ja rzeczywiście przyznałem mu rację, ale jednak no próbowałem gdzieś tam wrócić na to pozytywne flow, żebyśmy nie pamiętali z tego spotkania, że było super i nagle dwóch typków nam zepsuło randkę, tylko jednak iść za jakąś dobrą energią. Potem poszliśmy na plażę, okazało się, że jest tam stand-up, kupiliśmy sobie drinka i okazało się, że koniec końców to była udana randka. No natomiast właśnie, no to była bardzo niezręczna sytuacja.
Właśnie tak myślę sobie, że nie wyobrażam sobie, wiesz, umawiam się z chłopakiem i to jest takie spotkanie, taki moment, gdzie chcę, aby ta uwaga była tylko i wyłącznie na nas. Gdzieś tam
zgadza
między
się,
nami,
tak,
że skupiamy się na siebie, poznajemy siebie, to o czym powiedziałeś, a nie, że ja jeszcze muszę się zastanawiać nad tym, co się dzieje wokół mnie, czy ktoś coś powie, czy coś w ogóle może mi się stać i tego typu sytuacje. Więc to jest coś takiego, wiesz, co ja mówisz po angielsku, że take it for granted, że to jest dla ciebie taki pewnik, że ja, wiesz, idę i wszystko jest dla mnie okej, no ale też nie ma się co dziwić, bo ja, powiedzmy, nigdy w takiej sytuacji nie byłam. Dokładnie. Ale myślę, że dobrze jest gdzieś tam też uświadamiać w ogóle społeczeństwo, że no to nie jest tak, że
oczywiście,
zapewnik,
że tak. Tak, jakby,
bierzemy no, takie rzeczy.
To jest Polska, ale jednak ta Polska się zmienia i chciałbym, żeby ludzie po prostu no, traktowali nas normalnie, tak? W momencie, kiedy ty jesteś na randce z facetem, idziecie za rękę, ja też chciałbym pójść z facetem za rękę i nie chciałbym tysięcy wzroków, które po prostu są zwrócone na nas i tylko jakby tak niby z ciekawością, ale niby tak, no, że nie wiedzą, czy to jest fajne, czy niefajne. Po prostu uznajmy, że jest to normalne, bo jest.
A jakie są według ciebie jakieś takie jeszcze ograniczenia w społeczeństwie polskim? Właśnie jakieś takie, może nie wiem, przekonania dotyczące tego, dlaczego my jeszcze nie potrafimy jakby zaakceptować waszej społeczności.
No niestety, no tutaj muszę nawiązać do polityki. Jesteśmy po takiej polityce, bym powiedział, bardzo zamkniętej.
Agresywnie nastawionej.
Agresywnie nastawionej do społeczeństwa LGBT, nierozwojowej zupełnie i jakby no niestety, też pokazującej religię na piedestale jakimś i te wartości religijne, które no nie do końca zawsze są, że tak powiem, za nami. Natomiast, no cóż, te 8 lat naprawdę negatywnie wpłynęło na odbiór nas i naszej społeczności. Więc musieliśmy sobie z tym radzić. I to jest główny czynnik, dlaczego my Polacy jesteśmy jeszcze, że tak powiem, mentalnie
w średniowieczu.
W średniowieczu, jeżeli chodzi o właśnie o osoby LGBT i o te związki partnerskie, czy śluby, no tutaj to już w
to
ogóle...
To już w ogóle mówimy o jakiejś abstrakcji,
tak,
no.
Tak, no, abstrakcja goni abstrakcję, natomiast no ja bardzo chciałbym, żeby to jednak jeszcze za moich czasów
się wydarzyło,
no bo ja też chcę być w tym kraju szczęśliwy, jakby ja kocham Europę.
Masz do tego prawo jako w ogóle obywatel
oczywiście,
Polski.
Oczywiście, to jest moje prawo i jakby pragnę żyć tutaj, nie chciałbym uciekać, jakby uwielbiam Europę, uwielbiam wyjeżdżać sobie do Włoch, do Hiszpanii, ale ja lubię tam pojechać na wakacje, zrelaksować się z przyjaciółmi, z drugą połówką, czy z rodziną, natomiast gdzieś tam wiążę swoją przyszłość tutaj nadal w Polsce. I tutaj w Polsce chciałbym założyć rodzinę, dom, mieć psy z moim partnerem, dzieci również. Więc mam nadzieję, że po tych właśnie złych przekonaniach, które były wpajane ludziom, bo ta propaganda była przeogromna i niestety ludzie podatni na taką propagandę, ludzie niestety, którym gdzieś brakuje wiedzy, doświadczenia, to są też osoby, które po prostu nie są pewne siebie, brakuje im tej pewności siebie, brakuje im odwagi, żeby zrozumieć kogoś, kto...
Chęci poszerzenia w ogóle perspektyw.
Dokładnie, perspektyw, horyzontów, tych doświadczeń swoich życiowych, poznawać ludzi odmiennych, tak? Bo to nie są inni, to są normalni ludzie. Ja jestem zupełnie normalny, jeżeli oczywiście mówimy.
Właśnie to jest tak? Najbardziej unikatową rzeczą jest to, że właśnie każdy z nas jest inny. No jakbyśmy wszyscy byli szarym Tobiaszem i szarą Olą, no to co by było tutaj ciekawego,
no,
prawda?
No dokładnie, tak. Właśnie, dokładnie, że jesteśmy inni na zasadzie charyzmy, osobowości i warto poznawać ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o człowieczeństwo, to wszyscy jesteśmy tacy sami. I każdy człowiek ma takie same prawa do szczęścia, do życia właśnie z drugą połówką, obojętnie, czy to jest kobieta, facet, czy jeszcze inna osoba niebinarna. Jakby naprawdę warto być sobą i akceptować ludzi takimi, jakimi są. To jest moim zdaniem najważniejsze.
Wyróżniliśmy red flagi części polskiego społeczeństwa, poprzednich rządów. Trochę tak. Sobie tutaj pohejtowaliśmy.
No, troszeczkę tylko.
A powiedz mi, jakie są największe red flagi u facetów, które zauważałeś?
Ulala.
Całą książkę można by było z tego stworzyć.
Nie chcę oczywiście tutaj negować i być takim pesymistą. Bo
ja jestem ciekawa, czy one będą tożsame z red flagami, które ja zauważam u facetów.
Wiesz co, no jeżeli chodzi o gejów... Uwielbiam to słowo.
Mówimy w ogóle o tym, jak taka grupa, do której tak. Ja chciałabym się w sumie dostać, bo ona jakaś taka bardzo ekskluzywna.
Ja właśnie zaraz, wiesz, to jest test, nie? Zaraz będzie wynik, ale nie, oczywiście...
Kurde, nie wiem, czy się nadaje, ale to zobaczymy.
Spokojnie, po prostu bądź przyjaciółką geja i to wystarczy, więc... Jeżeli chodzi o red flagi, no to na pewno takim pierwszym red flagiem, no to jest właśnie ten brak zaangażowania. To jest tak, że... jeżeli nie widzę u chłopaka inicjatywy i zaangażowania, no to od razu jakby nie rozumiem, jaki jest problem, żeby odpisać komuś przez kilka dni. To jest po prostu dla mnie fenomen. Fenomen, jak po trzech dniach odzywa się koleś: hej, jestem, wróciłem, nie wiem, gdzie byłem, zemdlałem na 3 dni, ale wróciłem i jestem tutaj dla ciebie.
Z martwych wstałem.
Tak, dokładnie. Hej, cześć. I to jeszcze jakby nic się nie stało.
Nic, zero.
Zero. Nie, po prostu mnie nie było.
Klasyka gatunku.
Nie wiem, gdzie byłem. Zapracowany, zmęczony.
Oj, zawsze. Nie miałem czasu.
Nie, w ogóle. No więc to jest na pewno red flag, bo oznacza to, że no niestety ta osoba... Ciężko będziesz musiała pracować nad tym, żeby ona się zaangażowała. W sensie, i to nie powinna być w ogóle twoja praca.
Nie, absolutnie.
Ale niestety, jeżeli będziesz chciała wejść w relację z osobą, która już na wstępie nie jest zaangażowana i nie ma w sobie inicjatywy, to musisz być świadomy, że to ty będziesz musiał napędzać. Czyli to będzie
cały czas tę
tak,
relację.
Praca nad tą relacją, bo ja uważam, że związek to jest bardzo dużo pracy. Tylko to jest oczywiście inna praca, tak? Nie zawodowa, prywatna. Na zasadzie, że relacja, budowanie relacji, trwanie w związku, pielęgnowanie związku, to jest taka nasza praca sercowa, o, tak? Emocjonalna, o, w ten sposób bym to nazwał. Że nadal cały czas, będąc kimś, pracujemy nad tym, aby było nam jak najlepiej. Aby się poznać, dotrzeć, zrozumieć, zaakceptować, żeby cały czas między nami była ta pozytywna więź. To jest moim zdaniem codzienna po prostu praca nad tą relacją.
Tak, tylko ta praca musi wychodzić z dwóch stron, bo jak będzie wychodzić tylko z jednej,
dokładnie,
to pojawi się wypalenie zawodowe.
Dokładnie. To jest właśnie ten reflag. Myślę, że najważniejszy, brak zaangażowania, brak inicjatywy, bo to można połączyć, bo to jest wiadomo, tożsame. Też takim red flagiem jest moim zdaniem, kiedy druga osoba cię nie słucha. Ja tego nie rozumiem, bo ja uwielbiam mówić, ale też uwielbiam słuchać. Ja wiem, że są niektórzy mówcami, niektórzy bardziej słuchaczami i to jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast lekceważenie drugiej osoby i tego, co ta osoba mówi, a jeżeli mówi o swoich emocjach, swoich pragnieniach, właśnie o tym dotarciu i ta druga osoba, nie wiem, zapomina, ma jakieś zaniki pamięci, no to ja mam takie: kochany, przecież rozmawialiśmy o tym, tak? O co tu chodzi? No co, zapomniałeś? Jakby to jest lekceważenie drugiej osoby. To jest lekceważenie i jakby jeżeli coś takiego się pojawia, to jest też bardzo duży red flag. I jeszcze dla mnie takim red flagiem jest też brak cielesności. Ale to może dlatego, że jestem osobą, która bardzo lubi dotyk. Ja jestem taką osobą, jak ja z kimś rozmawiam, to ja tak lubię dotknąć. Taką,
potwierdzam.
Tak. Wiesz, tu po ramieniu, tutaj ten w ogóle, jaki, naprawdę, jakby to jest taka moja cecha gdzieś tam.
To jest twój język miłości.
Dokładnie tak. Ja bardzo tę cielesność lubię, ja lubię się przytulać i to jest moim zdaniem super. No właśnie, jeżeli tej cielesności brakuje i partner nie jest w stanie ci tego wytłumaczyć, to znaczy, że coś tam chyba nie gra. Nie wiem co, bo też oczywiście nie znam się aż tak na takich tematach. Nie jestem seksuologiem ani psychologiem. Natomiast no, ten brak cielesności też może niestety być red flagiem, bo to może oznaczać, że no, ta osoba ma pewne opory. Może ma jakiś dystans do ciebie. Z różnych powodów. Niekoniecznie wygląd. Nie, może właśnie coś zupełnie innego. Może kiedyś coś powiedziałaś. Może twoja praca gdzieś tam powoduje, że on gdzieś tam jest w takim dystansie. Podsumowując, to na pewno właśnie brak zaangażowania, lekceważenie drugiej osoby i brak cielesności. Dla mnie osobiście to są takie 3 red flagi, które na pewno zauważam i no niestety nie wróżą wielkiej, szalonej miłości.
Której sobie życzymy oczywiście i o której wszyscy marzymy.
No pewnie, że tak, przecież zakochani są wspaniali. Zakochani są wspaniali, oczywiście. Tak jest. Właśnie ja też, jeżeli mogę dodać, to gdzieś tam planuję taki cykliczny, że tak powiem, reportaż stworzyć właśnie o zakochani są wspaniali, czyli o zakochanych, o relacjach, więc jeżeli mi się uda, to na pewno dam znać.
Poczułam się bardzo zaciekawiona, zaintrygowana, tak. Ale dobrze, już jakiś tam taki sneak peek nam tutaj dałeś, także
tak,
trzymamy kciuki, bo ty,
myślę,
też lubisz te tematy, tak samo jak ja, że jakieś
tak.
Randki, związki, tego typu
tak,
rzeczy.
Tak, oczywiście, tylko właśnie moje randki, lubię opowiadać oczywiście o nich, ale to też nie jest jakiś taki materiał, że tak powiem, na jakiś super reportaż, chociaż ja u mnie to tak etapami. Ja miałem taki etap, że ja na randce byłem co tydzień. Naprawdę.
O wow, przyznaję
się
tak
bez
dla
bicia.
Sportu, ta, żeby ta, nie wypaść.
Tak, żeby sprawdzić się w ogóle, jakby potwierdzić, że...
Ej, ale ja słyszałam, że to, nie wiem, czy może co tydzień, ale że to jest jednak dobra praktyka, tak jak na przykład chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne,
tak.
Żeby ewentualnie, gdyby dojdzie do sytuacji, gdzie na przykład faktycznie muszę się pojawić na tej rozmowie kwalifikacyjnej, żeby wiedzieć, jak się zachować. I podobnie trochę z randkami, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, w czym się czuję komfortowo, mhm. Jakie mi się cechy podobają, czy ja mam typ tego chłopaka, czy tej dziewczyny, czy nie mam. I no ja nie powiem, że jakoś praktykuję często, ale uważam, że to jest na pewno gdzieś tam jednak dobry
tak.
Sposób. Trzeba znaleźć ten balans, kiedy to jeszcze nie zaczynać jakoś tak bardzo przytłaczać, zakładam.
To prawda. To prawda i oprócz tego, że balans, to przyznam ci się szczerze, że było to pewne dowartościowanie się dla mnie, że tak się okazuje, że wchodzisz na te aplikacje i nagle masz chętnych chłopaków, którzy chcą się z tobą spotkać. I te randki, mimo tego, że no nie skończyły się wielką, szaloną miłością, bo nadal jestem singlem, to były bardzo miłe i przyjemne. Byłem w kinie, byłem na super drinku, w super barze, byłem na super jedzonku, bardzo miło się rozmawiało. Jeden chłopak opowiadał mi o języku włoskim, o Włoszech, bo akurat wyjeżdżał całkiem niedługo. Z innym chłopakiem takie poczułem flow właśnie bardziej cielesne, że już tam gdzieś za rączkę delikatnie, takie miłe, delikatne właśnie ruchy, co było bardzo, bardzo takie czułe, namiętne, I komfortowe, bardzo pozytywne. Z każdym z nich gdzieś tam naprawdę to była miła chwila i duże dowartościowanie.
A masz takie poczucie, że jak wtedy miałeś ten okres ciągłego randkowania, że byłeś trochę na takim randkowym haju? Wiesz, o co mi chodzi? Że to jest trochę tak jak z uzależnieniem od czegokolwiek, ale powiedzmy, ja mogę się utożsamić i zapewne większość z nas z uzależnieniem od mediów społecznościowych, gdzie masz takie wybuchy dopaminy, jak ktoś ci coś polajkuje, ktoś ci coś skomentuje,
wow,
a ty wiesz, idziesz na
crash.
Kolejną, tak, idziesz
oh
na kolejną
God.
Randkę, znowu kolejny crash, on ci tutaj gdzieś jakieś komplementy, coś ci posłodzi
tak.
I na tym też później polega to twoje dowartościowanie
dokładnie.
Się, ale czy przypadkiem później, jak skończy się taki okres, nie masz zjazdu i wiesz, sytuacja, kiedy tak naprawdę no, jesteś trochę na takim odwyku, i czujesz, że... Jak się nazywa? Jakie słowo po uzależnieniu, że jakby masz...
Nawrót? Rzeczywiście, jak przestałem tak ochoczo, częstotliwie randkować, to rzeczywiście no, gdzieś poczułem tę samotność. Że jednak no, był taki moment, że te emocje opadły. Ja też przyznam szczerze, że przestałem randkować ze względu na wielość obowiązków mojej pracy. Ja gdzieś ostatni rok bardzo poświęciłem się pracy eventowej w branży kreatywnej i rzeczywiście tej pracy miałem dużo i godziłem się na to, żeby tych obowiązków mieć więcej. I rzeczywiście poczułem tak wieczorami, jak już skończyłem tę pracę, że kurczę, no dobra, no to co, usiądę, obejrzę serial. No ale z drugiej strony tak sobie myślę, fajnie byłoby ten serial obejrzeć
z kimś.
Tak, dokładnie. A wiesz, poznałem jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Z każdym mi się miło rozmawiało. Z każdym gdzieś tam kontakt był dalej. No ale do czasu. Do czasu, nie? Jakby gdzieś to zanikło. Ze względu na to, że nie miałem czasu, czyli nie było inicjatywy, nie było zaangażowania. Być może pewne jego znaki zlekceważyłem. Też pamiętam taką sytuację, że chłopak mi napisał, że po prostu nie jest takim frikiem instagramowym i że mogę się spodziewać, że no, nie będzie odpowiadać mi po 24 godzinach, jak to się oczekuje. Ja wręcz powiedziałem mu coś takiego, no ale 24 godziny to długo, no. 24 godziny, no chyba będziesz mieć czas, żeby mi odpisać w ciągu 24 godzin. No okazało się, że nie. No i właśnie, być może trochę zlekceważyłem jego, jego wypowiedź, jego gdzieś tam informacje o tym, że on po prostu na tym Instagramie tak nie siedzi jak ja, że ja mogę odpisać już, teraz, natychmiast, tak? Więc, no, tak jak mówię, gdzieś tam trzeba się zrozumieć i mieć na to wszystko czas. Bo ten czas jest tutaj ważny, żeby poświęcić trochę tego czasu na rozmowę, na poznanie się i jakby też nie lubię takiego momentu, bo też jeden z tych chłopaków tak od razu mi powiedział, że to, wiesz, że nic z tego nie będzie, że on nie jest gotowy na relacje.
On nie jest gotowy na relacje z tobą.
Ze mną, tak, tak, oczywiście. Co prawda do tej pory jest singlem, więc nie kłamał.
A to może faktycznie w ogóle, to w ogóle nie, tak. Nie był gotowy na relacje.
Ale tak, tak, ale inny znowu napisał, że ze mną, a miesiąc później miał chłopaka. Więc tak, no pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie kolejnego mojego chłopaka, który jest... Zranił mnie i moje serce.
Były niedoszły.
Tak, były niedoszły. Och, uwielbiam to powiedzenie, były niedoszły. To jest takie, były niedoszły, no to ich miałem najwięcej. Dokładnie tak. Ale wracając do myśli.
Którą było?
Którą było, to, że właśnie, że on napisał, że on nie jest gotowy na relację. Tylko, że nikt tej relacji od niego nie oczekiwał. Bo ja już nie oczekuję po pierwszej, drugiej, nawet trzeciej randce, spotkaniu relacji. Jakby dla mnie to jest poznawanie się. Dla mnie to jest budowanie dopiero relacji. I to nawet nie po tym pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu, bo to jest tak naprawdę to pierwsze wrażenie nadal. Czasami to pierwsze wrażenie rozumiesz, widzisz po pierwszym spotkaniu. Ale czasami, żeby określić to pierwsze wrażenie, które moim zdaniem jest ważne, potrzebujesz 2, 3 albo i więcej spotkań. To zależy tylko od ciebie, od was. I to jest budowanie relacji, a nie 2 randki, 2 spotkania i tu już jest jakieś hej, 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 hola, hola. Jednak nie, jednak nie mogę. No jednak nie jestem gotowy. Ale na co ty nie jesteś gotowy? Spotkać się, pójść do kina? Nie oglądasz filmów? Czy po prostu nie możesz ze mną obejrzeć tego filmu? Jakby, no dla mnie to jest takie albo unikanie odpowiedzialności, unikanie zobowiązań, o których my myślimy w swojej głowie, bo jakby jeszcze nie było nic powiedziane, jeszcze nie było nawet rozmowy o jakimś związku, nie było pytania o tę relację, którą drogą chcemy podążać, czy chcemy, żeby to szło w bardziej relację koleżeńską, przyjacielską, może okaże się, że będziemy super kumplami, a może w bardziej relację romantyczną. Ale żeby dowiedzieć się, w którą stronę pójdziemy, potrzebujemy czasu. Właśnie i ten czas musimy poświęcić, żeby się poznać. I gdy się poznamy, gdy będziesz po tym pierwszym wrażeniu, po kilku spotkaniach, kilku rozmowach, jakichś wspólnych doświadczeniach, mówię tu kino, teatr, ale też inne, nie wiem, malowanie, czy jakieś inne po prostu spacerki, cokolwiek, myślę, że dopiero wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, w którą stronę to idzie. I czy my możemy w ogóle rozmawiać tutaj o relacji takiej długofalowej, czy my chcemy rzeczywiście kontynuować budowanie tej relacji i czy chcemy, aby to było romantyczne.
Wiesz co, myślę, że jest największą konkluzją tej rozmowy, że miłość i uczucia nie mają płci.
Dokładnie tak. I to jest cudowne. I to jest idealne podsumowanie. Miłość i uczucia nie mają płci. Każdy może kochać. Każdy ma w sobie tyle pozytywnych emocji, również negatywnych. Wiadomo, że poznawanie się i budowanie relacji wiąże się z pozytywnymi i negatywnymi odczuciami. Ale to prawda, te odczucia może mieć każdy z nas. Uczucia, emocje, to wszystko właśnie, co jakby buduje nas i gdzieś tam tę miłość, którą odczuwamy, to nie ma płci. Każdy z nas może się zakochać na zabój i po prostu podążać za tym, tak? I być szczęśliwym.
Niech tak się dzieje. Życzę tego nam i naszym słuchaczom. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. niezwykle inspirująco było słyszeć to wszystko, o czym opowiadałeś.
Bardzo
i myślę,
dziękuję.
Że dużo ja i każdy, kto tutaj ciebie wysłuchał, będzie miał przemyśleń na temat randkowania ogólnie, bo myślę, że naprawdę nie jest to wcale tutaj takie różne pomiędzy czy to kobietami, czy facetami, że są te same problemy, te same red flagi, ten sam brak komunikacji, zaangażowania i my wszyscy po prostu w tej jednej zupie gdzieś tam ktoś tym miesza, a my tam tylko próbujemy.
Próbujemy, ale to jest ważne. Próbujmy. Próbujmy, bo jeżeli nie będziemy próbować, to po prostu będziemy cały czas odczuwać tę samotność. Dopiero w momencie, kiedy się otworzymy na poznanie drugiego człowieka i będziemy chcieli się zaangażować w to, dopiero wtedy będziemy mogli się zakochać.
Jeśli nie próbujesz, to zawsze odpowiedzią będzie nie. Po prostu.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Dla mnie też była bardzo inspirująca. Cudownie było tutaj z tobą porozmawiać.
Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.